Bóg jest prawdziwy między nami, bracia i siostry. Jak to wspaniale, kiedy możemy uwielbiać Boga. Wiecie, to jest tak ważny moment, kiedy się gromadzimy i wchodzimy w Bożą obecność, chcemy się napełnić Jego myślami, Jego odczuciami, przestawić swój system wartości i zaczerpnąć tutaj coś i zanieść to do dnia codziennego. To nie jest tak, że przychodzimy tutaj po to, żeby uciec od czegoś, ale żeby tu coś zaczerpnąć, nie schować się przed światem, ale wziąć coś i pójść i go przemienić. To znaczy swój codzienny dzień, kiedy dzisiaj wrócimy przy obiedzie, nie wiem, przy rozmowach, wszędzie Chrystus niech jest w nas obecny, żeby to było przeniknięte Jego obecnością, żeby ten ogień w nas był, ten żar, który ociepla, oświeca wszystko, żeby nie, nasze życie nie było ani przez moment zwykłym życiem, ale całe przesycone obecnością Chrystusową. To nie znaczy, że muszą się dziać cuda na kiju, ale musi emanować duch cały czas pewien. Musi być to przeniknięte i nie możemy zostawić sobie ani kawałka swojego życia, którym mówimy, a teraz se klapnę i po cielesnemu tu będę funkcjonował. Nie, chcę zaczerpnąć dlatego, że potrzebuję na cały tydzień. Potrzebuję przykryć równo każdy mój dzień, każdą moją godzinę, każdą minutę mojego życia, żeby Bóg w niej był obecny na najzwyklejszy sposób, może niezwykły, ale też codzienny w sposobie odnoszenia się do moich dzieci, do rodziny, do kogoś, kogo spotkam. Jeżeli za chwilę ktoś przyjdzie i powie mi coś, co mnie wkurzy i tak dalej, co ze mnie wyjdzie, jaki duch we mnie będzie. I tak jak słyszeliśmy na samym początku, że mamy nie upijać się winem, ale napełniać się duchem właśnie w jaki sposób? No, uwielbiając Boga, rozmawiając ze sobą w szczególny sposób, odnosząc się do siebie w szczególny sposób, przekazując sobie jakby to, co zaczerpnęliśmy i wtedy mamy z czego udzielać, że duch jest obecny w nas i to jest bardzo ważny moment, żebyśmy, czy chwila, czas, żeby zaczerpnąć i żebyśmy powiedzieli teraz tak, teraz czuję się inaczej, teraz coś jest we mnie innego, dlatego że Bóg mnie wypełnił. Ja mam nadzieję, bracia i siostry, że nie przegapimy tego momentu, tak? Bo to jest tak, że możemy przegapić, że z powodu tego, że gdzieś popadamy w jakąś rutynę, nie jesteśmy nastawieni, aby całe nasze życie było przeniknięte obecnością Bożą, nie wiemy po co. No moglibyśmy teraz, nie wiem, napełnić się Bogiem, ale zaraz stąd wyjdę i tak będzie zwykłe życie i tak dalej. A więc nie w ten sposób podchodzimy, kochani. Dzisiaj ja chciałbym was zachęcić w bardzo prostych kilku myślach do czegoś. Do czego? Przeczytam trzy wersety ze Słowa Bożego z trzech różnych miejsc i zobaczycie, jaka myśl tu się powtarza i z tego będziecie wiedzieć, o czym dzisiejsze kazanie będzie. Pierwszy cytat pochodzi z Ewangelii Łukasza, z 18 rozdziału, 22 werset. Gdy to Jezus usłyszał, rzekł do niego, chodzi o tego młodzieńca bogatego, jeszcze jednego ci brak, sprzedaj wszystko, co masz i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie, a potem przyjdź i naśladuj mnie. Drugi jest także z Łukasza w wcześniejszym 9 rozdziale, 23 werset, kiedy Jezus mówi do wszystkich. Jeśli kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie i bierze krzyż swój na siebie codziennie i naśladuje mnie. I na koniec apostoł Paweł kieruje swoje słowa do Koryntian w pierwszym jego liście, 11 rozdziale, w pierwszym wersecie. Bądźcie naśladowcami moimi, jak ja jestem naśladowcą Chrystusa. A więc chcę powiedzieć kilka dosłownie myśli na temat naśladowania Chrystusa, żebyśmy go mieli za wzór do naśladowania. Oczywiście w pierwszym rzędzie Jezus przyszedł na tę ziemię nie po to, by być przykładem, ale żeby dla nas umrzeć, żeby umrzeć i zmartwychwstać, żeby odkupić nasze winy, ale jest też również przykładem życia chrześcijańskiego, życia do naśladowania. Człowiek, kiedy się rodzi i rozwija dużą część tego, kim jest i jak zaczyna funkcjonować, bierze z naśladowania innych. To widać najlepiej u dzieci. Niestety one nie robią to, o co je prosimy, co im mówimy. One robią to najczęściej, co my wykonujemy, co praktykujemy. Możemy, że tak powiem, powiedzieć do... No coś, co nie wypada z kazalnicy powiedzieć. W każdym razie możemy na różne sposoby chcieć, żeby dzieci funkcjonowały w pewien sposób, ale jeśli one nas tego nie widzą, nie będą tego robić tylko dlatego, że mówimy. Jeżeli na przykład chcemy, żeby dzieci nasze były uprzejme, żeby dziękowały, to my musimy dziękować im i muszą nas widzieć w akcji. I one bez jednej lekcji wykładu to przejmą. to przechodzi poprzez naśladowanie, nawet to nie są świadome decyzje. I znowu, jeżeli patrzycie na jakieś dziecko, na jakieś dzieci, jak one się zachowują, to w dużej mierze, nie w 100%, nie całkowicie, ale można poznać, jak funkcjonują rodzice. Jeżeli dziecko jest agresywne, krzykliwe, to na 99,9%, że w domu są krzyki, jest agresja, tak? Oczywiście dziecko czasami nawet no ma, wiecie, swoją grzeszną naturę i bez tego, ale sposób, w jaki jest wychowane i co naśladuje, wzmacnia lub wyzwala grzeszną naturę bardziej lub mniej, tak? W związku z tym, kiedy wzrastamy, głównie, czy w dużej mierze, po części dużej, rozwijamy się przez naśladowanie innych. Weź się na przykład taką rzecz, jak to, w jaki sposób dzieci uczą się języka polskiego. One już przychodzą na lekcje języka polskiego, mówiąc po polsku, czy nie tak? Mhm. A więc na lekcjach języka polskiego nie uczą się polskiego, mówić po polsku. One uczą się lepiej mówić po polsku, pisać po polsku i mówić gramatycznie, składnie i tak dalej. Ale gdzie one się nauczyły, w jakiej szkole mówić po polsku? W jaki sposób się nauczyły? Kto ich nauczył? Aha, no sami wiecie, że na to trudno jednoznacznie odpowiedzieć. Ale myślę, że takie uogólnienie będzie najbardziej prawdziwe, że nauczyły się naśladując nas, słysząc nas, rodziców, rodzeństwo, nie wiem, ludzi, którzy odwiedzają, po prostu czasami rodzic coś tam mówi, powiedz to, powiedz mama, powiedz tata, albo poprawia go i tak dalej, ale to nie jest proces, w którym on by przebiegał jak w klasie, tak? To się dzieje głównie czy przede wszystkim przez naśladownictwo i przez samo naśladownictwo w zasadzie dziecko uczy się wielu rzeczy. I podobnie jest z dorosłymi ludźmi. My też uczymy się wielu rzeczy poprzez naśladownictwo. Dużą część naszego zachowania to jest rezultat naśladowania innych. My naśladujemy innych, nawet nie zdając sobie sprawy z tego. Nawet powtarzamy nieraz frazy za kimś, zachowujemy się podobnie. Ktoś ma na nas wpływ, inni mają na nas wpływ, a czasami my mamy na nich wpływ, a ten wpływ bywa ogromny. Z drugiej strony rzadko zdajemy sobie sprawę z tego wpływu, bo dzieje się to jakby nieświadomie. W dużej mierze jesteśmy jednak ukształtowani przez otoczenie, w którym się rozwijamy. Kraj, kultura, rodzina, szkoła, media, to ogromnie na nas oddziaływa i to nas kształtuje cały czas. Kiedyś w internecie przeczytałem taki wpis, że oto ktoś wypowiadał się na temat Boga, coś tam z jakiś post był, tak, wpis. I ta osoba napisała, jeśli chodzi o Boga, to ja uważam to, tamto, siamto i owamto. Ja sobie tak myślę, a skąd właściwie ta osoba to wzięła? W jaki sposób ona doszła do tych przekonań? I sobie pomyślałem tak, że właściwie prawie wszyscy lub większość osób w wieku tej osoby powiedziałoby podobnie. To znaczy, że wszyscy razem szli jakąś ścieżką, dokopywali się tych poglądów i tak dalej. Nie, po prostu to jest rezultat wypadkowej, to co istnieje w kulturze i przyjęte jest nieświadomie. I ta osoba po krótkim zastanowieniu się, każda prawie powie to samo. Zależnie od tego, jak nas kultura kształtuje, jaki jest okres. To się dzieje oczywiście w przeciągu kilkudziesięciu lat w tę czy w tamtą, to się zmienia. I się zmienia bardzo kultura danego narodu w jedną lub drugą stronę, atmosfera i tak dalej. Ale myślę, że ten człowiek nie jest świadom, że 90% tego, co on mówi, to nie są wcale jego opinie. To nie jest coś, do czego on pracowicie doszedł, niezależnie od innych, bez względu na to, co inni myślą, to są jego wypracowane, uczciwie, głęboko wnioski, badając na różne sposoby sprawę, od jak to z tym Bogiem jest i naprawdę potrafi to głęboko uzasadnić i to ma rys oryginalny, ma rys indywidualny, że to jest coś jego. I tak jest w wielu sprawach, że my naśladujemy pewne rzeczy bezwiednie. Czasami możecie usłyszeć ten sam argument w ten sposób, że kiedy mówimy coś o Bogu, kiedy staramy się zachęcić kogoś, żeby wrócił do Boga, czy poddał się Bogu, żeby przyjął zbawienie, mówi taki ktoś, tak, gdybyś był w Arabii, to byś namawiał do czego? Do islamu. Gdybyś się urodził w Iranie, byłbyś muzułmaninem. I ta osoba przez to chce powiedzieć, że to jest bezmyślne, tylko takie powtarzanie, bo wyrosłeś w tej kulturze. Tylko ona zapomina o jednym, że to, że ten, bo najczęściej to jest ktoś, kto jest relatywistą, ateistą, nigdy by nim nie był, gdyby też był w Iranie. Też by mówił co innego, nie to, co mówi. A więc ostatecznie To prawda, że tak bardzo nas kształtuje kultura, ale to nie znaczy, że nie istnieje obiektywna prawda i nie można do niej dojść nawet wbrew tej kulturze. Możesz mieć to szczęście, że się urodzisz w kulturze, w której jest więcej prawdy i więcej Boga, tego prawdziwego, a możesz być w takiej kulturze, gdzie jest go mniej, gdzie jest bardzo trudno dojść. Ale kto szuka, ten... Każdy, kto puka temu otworzą. Jeżeli ktoś szuka Boga, prędzej czy później Chrystus mu się objawi. Nawet jeśli wyrósłby w kraju, w którym kultura jest całkowicie wroga chrześcijaństwu. I tak jest, nawracają się w Arabii Saudyjskiej ludzie, nawracają się w różnych... Często wśród muzułmanów słyszymy, że Bóg im się objawia nawet w śnie, tak? Bo szukają Boga. Modlą się do Boga, a kiedy to czynią szczerze, Bóg im się objawia. A więc chodzi mi o to, że trudno jest uciec od tego wpływu. Dlatego list do Rzymian, pamiętacie, to słynny werset apostoła Pawła w rozdziale 12, drugi werset, nie upodabniajcie się do tego świata, nie poddawajcie się temu wpływowi bezmyślnie, bezwiednie, analizujcie, jakim wpływom ulegacie, zastanówcie się, co na was oddziaływuje. Jedno z tłumaczeń powiada, nie dajcie się jak to powiedzieć po polsku, nie dajcie się urobić na modłę tego świata, nie dajcie się wlać w formę tego świata, czyli nie poddawajcie się temu wpływowi bezwiednie. Tym, co na nas ma wpływ, oczywiście to są inni ludzie, przede wszystkim ich zachowanie, opinie, poglądy, oczekiwania, szczególnie kiedy są w grupie, tak? Albo kiedy często te informacje się powtarza jako oczywiste, ludzie za nimi obstają, słyszymy to ciągle w mediach, ciągle to samo. Wiecie, mistrz propagandy powiedział, że kłamstwo powtórzone 1000 razy ludzie przyjmują jako prawdę. A więc to jest bardzo trudno czasami przez różnymi wpływami się obronić. Całe społeczeństwa zostały zindoktrynowane, wierzyli po prostu w głupoty. Fałsze takie, które przyniosły mi niewymowne cierpienie. Cały naród dał się ogłupić. Jeden, drugi, trzeci, nie będę przytaczał przykładów. Ale jeżeli, weźmy coś bardziej przyziemnego, jeżeli znajdziecie się w jakiejś grupie ludzi, ja się ostatnio znalazłem, wiecie, byłem z wizytą rodziny mojej żony w Suwałkach i pojechaliśmy tam na działkę taką, wiecie, w polu tam i w pewnym momencie siedzę za stołem i zorientowałem się, że jest cała no prawie 20 osób samych niewierzących i tylko ja jeden. Moja żona gdzieś poszła i przyszło jeszcze 2 pijaków i po prostu ja nie pamiętam dawno, żebym był w takiej dużej grupie pogańskiej. Matko, jednak jesteś w jakimś trochę getcie tutaj za tego. Nagle ja się poczułem, jakby mnie ktoś na głęboką wodę rzucił. Ale czekaj, nie mam do kogo tu zagadać, to jest wierzący i tak dalej. Ci tutaj z tym piwem chodzą, wiecie, i przyjechali samochodem pijani, tak? Co prawda polną drogą, ale jednak. I nie będę opisywał tego, co było, ale w pewnym momencie poczułem się nie w swoim środowisku, nie w swoim czynniku, że tak powiem, jak ryba w wodzie czy ptak w powietrzu. I zastanawiam się, jaki wpływ ci ludzie na mnie wywierają. Jeżeli znajdziecie się w jakimś takim miejscu, gdzie wszyscy uważają inaczej niż wy, na przykład, że trzeba się napić, tak? A wy nie pijecie, załóżmy, a wszyscy po prostu są zdziwieni, zdumieni, zgorszeni są. Wiecie, że mogą być ludzie zgorszeni tym, że się nie chleje? Tak. Są zgorszeni. I co oni robią? Wtedy, przecież ty musisz się napić, to gardzisz nami, ty gdzieś gumowe ucho jesteś i tak dalej. Wywierają wpływ. Próbują nas tą formę wcisnąć, próbują zaszczepić nam pewne przekonania, że nie picie to jest jakieś dziwactwo, że to jest coś jakaś skrajność, to jest jakiś fanatyzm, to jest jakiś radykalizm. Oni są punktem odniesienia, bo ich jest dużo i mają silną opinię. Tak? I możemy temu wpływowi ulec, nawet broniąc się przed nim, gdzieś on w nas zostaje. Kochani, wielu z nas, myślę, że mimo, że walczy z takim, z różnymi założeniami, przekonaniami, one w nas gdzieś pokutują jak peszk. Tu gdzieś wyrwiemy, a on tutaj wyrośnie. Tu zniwelujemy, to dalej w nas gdzieś siedzi. Na przykład coś takiego, że rozmawianie o Bogu to jest mącenie, że nie od tego są kapłani tam, pewnego wyznania, a jak ty rozmawiasz o Bogu, to znaczy, że już robisz coś złego. Prawdopodobnie, czy najprawdopodobniej robisz coś złego, w złej intencji i tak dalej. Normalni ludzie nie rozmawiają na co dzień normalnie o Bogu, tak? Jest tak, czy nie? I czasami jest tak, że my się czujemy winni, Albo się tłumaczymy z tego, jakbyśmy robili coś złego. Chociaż my wiemy, że nie robimy nic złego i chociaż wiemy mało tego, że Bóg nam to polecił, że to, co te osoby mówią, czy nie praktykują albo nie mówią, jest niewłaściwe, a jednak musimy się przebijać, przełamywać przez jakieś takie przekonanie, które na nas wywiera ogromny wpływ i zakorzenia się w nas, dlatego że ono jest powszechne, że tak myślą wszyscy lub prawie wszyscy ludzie i mają to głęboko ugruntowane i są oburzeni, kiedy ty postępujesz inaczej. To znaczy, że daliśmy się uformować i ten wpływ tego świata już jest taki, że trudno go przezwyciężyć. Pismo, może tak, są, możemy tego nie wiedzieć, ale są kultury, w których rozmowa o Bogu jest jak najbardziej akceptowalna, to jest taki sam temat, to natychmiast ludzie czy bardzo często i szybko i chętnie rozmawiają o Bogu, na przykład w islamie właśnie. To jest temat jak każdy inny, ludzie są zdziwieni, gdybyś coś o Bogu nie powiedział. Tak? To jest w kulturze zakodowane, że się rozmawia o Bogu. Tam nie ma kogoś, kto wymyślił takie rzeczy, jak nam się tu próbuje wcisnąć. Jeden brat mi opowiadał, był na delegacji właśnie pośród jakichś tam, wiecie, kierowniczych stanowisk i tak dalej, tam muzułmanin był i do niego mówi, no wiesz co, no a ty jesteś chrześcijaninem chyba, nie? Wiesz, że Biblia jest poprzekręcana i tak dalej, tak naprawdę ostatecznym objawieniem jest Koran. Może byś został muzułmaninem? Ten brat był zdumiony, zaskoczony, że w tym kontekście, na takim spotkaniu, po dwóch, trzech zdaniach się ledwie znają, on mu mówi coś takiego, zatkało go. Nie jest do tego przyzwyczajony. U nas się nie mówi w ten sposób, bezpośrednio, natychmiast, tak jakby to był jakiś temat, jakikolwiek jak inny. A tam jest inaczej. Jest inna kultura, inny wpływ jest wywierany i my teraz musimy być świadomi, jakiemu wpływowi ulegamy. Wiarołomnie, mówi Jakub. Czy nie wiecie, że przyjaźń ze światem to wrogość wobec Boga? Jeśli ktoś chce być przyjacielem świata, staje się nieprzyjacielem Boga. A więc trudno się obronić przed takim wpływem inaczej niż podlegając czy ustannemu wpływowi przeciwnemu, przeciwstawnemu, odpowiednio silnemu. Innymi słowy, nie mamy naśladować w niczym tego świata, ale Chrystusa mamy naśladować. To, co On mówi, jest normą. To jest godne, szlachetne, to należy naśladować i jego wpływ na nas może być olbrzymi, jeśli tylko mu na to pozwolimy. Może tak nas sprzenicować i uformować, że nikt nas nie pozna. Naśladowanie przecież Chrystusa polega na tym, że chce być taki jak On, tak? Postępować jak On, mieć takie postawy jak On, myśleć jak On, odczuwać jak On, mieć system wartości jak On. Chce być do Niego jak najbardziej podobny. Na tym polega naśladowanie Chrystusa. I pytanie moje jest takie, czy seria pytań, czy ty jesteś zachwycony osobą Jezusa? Czy imponuje ci to, kim On jest? Czy byłbyś najszczęśliwszą osobą na ziemi, gdybyś się stał we wszystkim podobny do Niego? Czy kiedy patrzysz na Niego, to cię aż zatyka z zachwytu i mówisz sobie i marzysz, o gdybym ja mógł być taki jak On, gdybym ja był podobny do Niego, żebym był taki jak Chrystus, byłbym najszczęśliwszym człowiekiem na świecie. Jak to wspaniale być kimś takim, jakim jest Jezus. Pomimo, że wszystko, cały świat jest przeciwko temu, przeciwko takiej postawie. Oczywiście obłudnie będzie tam przytakiwał, kiwał głową, ale jak co do czego przyjdzie, to będzie zupełnie inaczej. Ale czy ty chcesz, ja za wszelką cenę być taki jak Chrystus na co dzień, wszędzie, w każdej sytuacji, pod każdym względem. I to nie chodzi tylko o postępowanie Chrystusa, to zewnętrzne, ale te wewnętrzne cechy jego szlachetność, jego czystość, motywacji, nastawienie, jego stosunek do Boga, jego wiara i tak dalej, żeby być taki jak Chrystus we wszystkim, ja chcę Jego naśladować, chcę być do Niego podobny ze wszystkich sił. I do tego Słowo Boże nas wzywa. Być jak Chrystus, stać się podobnym do Niego. Co to za myśl? Co to za cel niesamowity, żeby stawać się takim jak On? I naśladować Go we wszystkim, też w Jego sercu. Czy może być coś wspanialszego niż taka perspektywa rozwoju, taka perspektywa przemiany? Obawiam się jednak, że w praktyce w niewielkim stopniu pragniemy naśladować Chrystusa. To nie dlatego, że nie chcemy. To nie dlatego, że mamy coś przeciwko, ale dlatego, że wydaje On się nam tak niedoścignionym, tak wzniosłym ideałem, tak kimś innym, że naśladowanie Jego wydaje się nierealistyczną mrzonką, za wysokie progi. Po prostu z mety jesteśmy zniechęceni, bo nie, przecież ja nigdy nie będę taki jak Chrystus. To się tak mówi, To się tak mówi, ale to tak jak naśladowanie ptaków, żeby latać, tak? Albo ryby, żeby pływać pod wodą. Po co podejmować wysiłek z góry skazany na niepowodzenie? Po co się rozczarowywać i frustrować? Najlepiej będzie, czy dobrze przecież będzie, czy myślę, że tak, do takiego wniosku czasami dochodzimy. W miarę porządnie żyć i niektóre z tych rzeczy wprowadzić, ile się da do swojego życia. Wy tak nie macie, nie? Nie, dobrze. Aha, obawiam się, że z tego powodu wcale nie bierzemy poważnie sprawy naśladowania Chrystusa i Jego jako wzór, nie bierzemy Go do końca poważnie. Wydaje nam się to tak wzniosły ideał, tak oderwany od rzeczywistości, tak nieprzystający do tego, kim my jesteśmy w tej chwili, że po prostu wydaje nam się to nie do zrobienia pod żadnym względem. Oczywiście w tym jest ziarno prawdy. Nie zrobimy tego sami z siebie. Nie będziemy mogli być i naśladować Chrystusa po prostu tylko dlatego, że chcemy sami z siebie, bez posilenia Ducha Świętego, bez przeszczepienia, bez zmiany natury, którą tylko Duch robi na zasadzie cudu, kiedy się nawracamy do Boga, kiedy rodzimy się na nowo z Ducha Bożego. A jaki jest w praktyce w takim razie, jeśli nie wzorujemy się aż tak bezpośrednio i wprost na Chrystusie z gorliwością, to na kim my się wzorujemy? Kogo my naśladujemy? No kogoś naśladujemy, dlatego że nawet dorosły człowiek ciągle ulega tym wpływom, co tłumaczyłem wcześniej i nieświadomie czy nie, bezwiednie ulega pewnym wpływom, czy naśladuje pewne osoby. A więc kogo my naśladujemy tak naprawdę? Myślę znowu, że w praktyce raczej naśladujemy siebie nawzajem. Innych ludzi trochę, ale jeżeli jesteś w kościele, w jaki sposób dla ciebie jest istotne, to prawdopodobnie, czy najprawdopodobniej naśladujemy siebie nawzajem, a właściwie pewną średnią, którą widzimy w zborze. Nie naśladujemy tych najsłabszych, czasami nawet gorszymy się ich zachowaniem, upadkami. No nie, to nie są dla nas wzory, na których my się chcemy naśladować, które chcemy naśladować. Nie naśladujemy też tych najgorliwszych. To są ci, wiecie co, widocznie nie mają nic innego do roboty, mają mało obowiązków, albo tacy się już urodzili, albo mają jakąś dziwną satysfakcję z bycia takim gorliwym. Ja nie jestem skrajny, ja nie jestem fanatyk. Ja zachowuję równowagę. Nie gorszę nikogo upadkami i nie drażnię nikogo swoją nadgorliwością. Ja mam to, bracie, ten balans. Ale uwaga, to jest najgorsza postawa z możliwych. Taki ktoś jest jak ryba, ma temperaturę wody, w której pływa, to największy oportunista, największy faryzeusz i obłudnik i największy szkodnik Królestwa Bożego i zawada w wierze dla innych. Już lepiej, żebyś był jednym z tych najsłabszych, że leżysz, że otwarcie przyznajesz się, że żyjesz w wielkim kompromisie, byś przestał udawał i żyć tak, że trzeba, i zaczął żyć tak, że trzeba ciebie napomnieć. Lub jeszcze lepiej, abyś był jednym z najgorliwszych, tak, żeby cię nazywano nawet w kościele fanatykiem, osobą skrajną, nadgorliwcem. Czy to jest jakaś dziwaczna opinia? Jakiś pomysł mój tutaj, chory? Czy nie tak dokładnie Chrystus powiedział w Księdze Objawienia? Znam uczynki twoje, żeś ani zimny, no nie, ale też nie gorący. Obyś był jaki? Zimny lepiej bądź. Albo gorący bądź, a żeś letni, ani gorący, ani zimny, wypluje cię z ust swoich. To jest najgorsze, co może być. Być pośrodku, być letnim. To nie jest żaden balast, żadna mądrość. To jest niebezpieczna pozycja, szkodliwa pozycja, najgorsza. Zauważyłem, że często najgorliwsi to ci, którzy przedtem byli wielkimi łobuzami. Często najlepszymi liderami w chrześcijaństwie, w zborach, są ci, którzy przedtem bardzo rozrabiali, byli przestępcami. Najdobitniejszy przykład to jest apostoł Paweł. Dyszał żądzą mordu. Był skrajny w tym. Jak się nawrócił, też był skrajny. Przed za Chrystusem życie swoje kładł. Przypomnę wam osobę pastora Dominika, który niedawno u nas gościł. Przecież to był bandyta w zasadzie, można powiedzieć, w jakiejś mierze, tak? Słyszeliście jego świadectwo. Chciał zabijać ludzi. Był w gangu i tak dalej. I dzisiaj też jest w gangu, tylko innym i tak samo zabija, tylko co innego, z takim samym radykalizmem, nie patrząc na nic, na nikogo, na innych, tak? A niektórzy z was byliście na Exodusie, tam usługiwał pastor Sam Childers. Wielki bandzior, który strzelał do ludzi, osłaniał dealerów narkotyku i tak dalej. Jego biografia jest zatytułowana Życie na krawędzi. Cały czas żyje na krawędzi. Wtedy żył na krawędzi i teraz żyje na krawędzi. Dlatego Bóg go używa. Kiedy się nawrócił, owoce jego życia są nieprawdopodobne w taki sposób, że na kanwie jego życia powstał film fabularny, który Hollywood nakręcił. Tak jego życie jest znaczące. Nieważne tam, co w nim jest, bo też to jest bardzo ciekawe. Możecie sobie obejrzeć film w sieci, jest Kaznodzieja z karabinem, jeśli go nie oglądaliście. A więc życie chrześcijańskie to jest życie na krawędzi. Kochani, to nie jest szukanie bezpiecznego środka. To nie jest szukanie bezpieczeństwa. My mamy normalne takie odruchy, żeby się w życiu ustawić, nie mieć problemów, mieć poczucie bezpieczeństwa, ogrodzić się od wszystkich dylematów, problemów, nacisków i tak dalej i mieć taką oazę spokoju i to jest nasze marzenie. Ale to jest pułapka, to jest groźne, dlatego że Chrystus czegoś takiego nie szukał. To jest bezpieczeństwo zbudowane po ludzku, które jest pułapką. Zbudowane po ludzku poprzez to, że się zabezpieczę finansowo, poprzez to, że przewidzę wszystkie problemy, których spotka mnie jak najmniej i tak dalej. Ale nasze bezpieczeństwo nie w tym ma być, polega. Jezus powiedział, nie pokładajcie nadziei, czy jak to było, nadziei tak w niepewnym bogactwie. Jutro się wszystko może zmienić, jutro wszystko mogą ci zabrać, rozbić, choćbyś stawał na głowie i zabezpieczał się jakbyś chciał. To czym jest twoje poczucie bezpieczeństwa w Bogu, że kiedy to przyjdzie, to co w środku u ciebie będzie, zapracuje w taki sposób, że cię nie zwali z nóg i masz i tak bogactwo, nawet jak ci wszystko zabiorą. Okay? A więc nie powinniśmy gromadzić tych rzeczy i budować tego bezpieczeństwa po ludzku. Głupcze, po coś to zgromadził, mówi Słowo Boże. Ja nie mówię, trzeba być odpowiedzialnym, ale nie kosztem tego, że jesteśmy puści wewnętrznie, bo gdyby nam wszystko zabrano, gdyby nas uderzyła choroba, ktoś bliski zginął, majątek w długi byśmy poszli nie wiadomo jakie i tak dalej, wszystko się może zdarzyć. Co wtedy z nami będzie? Gdzie jest nasze bezpieczeństwo? W czym je położyliśmy? Jeśli w Bogu pójdziemy jak burza, będziemy jak ci spadochroniarze, gdziekolwiek ich zrzucą, na jaki teren, oni i tak sobie dadzą radę. To jest depozyt, który Bóg chce w nas włożyć, że jakiekolwiek trudności by były, jesteś w stanie przejść przez to zwycięsko z podniesioną głową w pełni Ducha Świętego i to jest zbudowane bezpieczeństwo. Pamiętacie, co Andrzej Mytych mówił w swoim kazaniu, że kiedy przychodzi burza, obnaża fundamenty, w co inwestowałeś? Teraz jest czas inwestowania, kiedy nie ma burzy, kiedy nie ma tragedii, żebyś wiedział, że w sobie nosisz taki depozyt Ducha Świętego i Słowa Bożego, że kiedy przyjdą różne trudności, to kiedy uderzy w ciebie, to wydobędzie, wyleje się z ciebie coś, co jest twoim skarbem, co jest twoim poczuciem bezpieczeństwa, to kim jesteś. To zbudowane w Bogu, inaczej mówiąc, jest twoje poczucie bezpieczeństwa, bo poczucie bezpieczeństwa zbudowane po ludzku jest pułapką, gdzie można się bardzo rozczarować i szukanie wygodnictwa na pewno nie prowadzi do tego, żeby żyć na krawędzi i żeby być gorącym. Na pewno skończymy, no nie, przecież nie w rynsztoku, skończymy tam, gdzie są wszyscy letni z biurka, wszyscy letni, średni, zbiórka, tak? Ja nie jestem ten najgorszy, o co ci chodzi? Nie jestem ani fanatykiem, tak jak mówiłem, ani tym zimnym, ale Biblia mówi, że to jest najniebezpieczniejsze miejsce. Naśladuj Chrystusa, a nie średnią, którą widzisz z Boże, utemperowaną wpływem świata. Nie naśladuj przeciętnych chrześcijan, bo to jest niebezpieczne, nie naśladuj przeciętnych chrześcijan. Ale tych najgorliwszych, jeżeli już. To, że w zborze większość postępuje w określony sposób, nie znaczy, że to jest norma do naśladowania. Normą jest Chrystus cały czas. Jest nią Chrystus i to w całej pełni bezpośrednio. Chrystus wzywa każdego z nas indywidualnie do naśladowania Go. Nie mówi, nie powiedział do mnie czy do ciebie, jak wszyscy pójdą za mną, wtedy i ty się rusz. Tak? Nie powiedział, pójdź za mną, kiedy stanie się to modne, kiedy wszyscy naokoło to będą robić, to będzie popularne i staje się dominującym zachowaniem, będą cię poklepywać za to. Nie, radykałowie zawsze je mają pod wiatr i pod górę. Jezus tak funkcjonował, nie cieszył się popularnością i nie zyskał powszechnej akceptacji, odwrotnie. Nie usprawiedliwiaj się, że nie miałeś warunków, właśnie, bo byłeś w letnim zborze, Nie miałeś się na kim wzorować. Przecież możesz przyjść do Chrystusa i naśladować Go w pełni wprost. Nie ma innych pośredników do Boga. Za Jezusem zawsze chodziły wielkie tłumy, ale uczniów było bardzo mało. Ciągle ludzie zawracali. Jezus mówi, idziecie za mną, bo chcecie oglądać cuda i brzuchy napełnić i tak dalej. I te tłumy szły za Jezusem, tylko że z pewnym oddaleniu, tak? I my podobnie. Możemy naśladować Chrystusa, idąc w tłumie. Tam jest bezpiecznie, nie? Tak patrzymy, co inni robią. A, tego nie robią, to nie, też nie robimy. A, teraz tak robią, tak? O, poszli do przodu, to ja też, tak? Idę w tłumie. Tłum się ruszył, to ja się ruszam. Tłum się nie rusza, ja siedzę cicho. Tak samo, tak? Wiecie, najprostsza rzecz. Traficie do zboru, gdzie nikt nigdy na ulicy Ewangelii nie głosił. Wybaczcie, że taki przykład. To pomyślenie o tym, żeby pójść na ulicę, mówić, dam mu Bogu, Ale jeżeli traficie do zboru, w którym ludzie chodzili na ulicę, chodzą i tak dalej, poszliście raz ze strachem, drugiej, to przełamaliście się, stoicie na ulicy i możecie mówić świadectwo, głosić i tak dalej. Dlaczego? Dlatego, że tłum ruszył i razem z nim poszliście, jesteś na ulicy, ale czy byście poszli sami tam, gdzie nikt nie idzie? Gdzie nawet będą się na ciebie dziwnie patrzeć, tak? Czy wtedy pójdziecie? Wtedy to jest zupełnie inna sytuacja, inne naśladowanie. Nie możemy się uzależniać od tego, czy inni naśladują Chrystusa w takiej mierze, jak trzeba i jak naśladują, to my też, a jeśli nie naśladują, to my też będziemy letni, jak wszyscy inni, bo to taka jest nasza norma. My naśladujemy średnią i normę, jaka jest w Kościele. Kochanie, z tym trzeba skończyć, czy nie tak? Aha, bycie prawdziwym naśladowcą Chrystusa często bywa bardzo samotną sprawą. Jak się na przykład łapiesz na tym, żeby biegłeś do przodu i po prostu lecisz na wprost tych przeciwników wszystkich duchowych, tam co psalmy mówią, że trzeba ich pobić i tak dalej. I w pewnym momencie jesteś przekonany, że cała armia leci za tobą, oglądasz i nikogo nie ma. Matko, i co teraz? No cóż, trzeba wrócić. Nie można samemu iść naprzeciw takich wrogów, tak? No ale Chrystus tak właśnie postępował, nie patrzył na to, czy ktoś będzie z Nim szedł, czy nie. To jest coś zadziwiające, w pewien sposób Jezus jakby zniechęcał do tego, żeby za Nim iść. Stawiał schody, warunki, jeśli kto chce za mną iść i tak dalej. Chcesz mnie naśladować? Powiedział do jednego człowieka, na początku to czytałem. Dobra, to zacznijmy może od takiej rzeczy. Wiesz co, sprzedaj wszystko, co masz i wtedy chodź i będziesz mnie naśladował, bo to od tego u ciebie to się powinno zacząć. Jeden posmutniał i tak dalej. To była skrajność, radykalizm. Jezus widział, że jego serce jest do czegoś przywiązane i że on nie pójdzie za nim, dopóki będzie upalowany jak krowa tym łańcuchem. Nie będzie go w stanie naśladować. Będzie szedł z tłumem, będzie szedł z tymi ludźmi, którzy najpierw gdzieś mają skarby tutaj na ziemi, tak, których serce jest przywiązane do tego. Oni by chcieli to połączyć. Oni by chcieli do tego jeszcze dodać naśladowanie Chrystusa, ale wtedy są jak taka krowa, która już nie może tutaj dalej iść i potem mówią, że chrześcijaństwo nie funkcjonuje, to się nie sprawdza, tak? Jezus mówi, nie możesz służyć dwom panom, a mówiąc w dzisiejszym kontekście, nie możesz naśladować dwóch panów. Nie możesz naśladować kogokolwiek innego oprócz Chrystusa i jedynie Chrystusa i naśladować Go w całej pełni, że chcesz być we wszystkim taki, jak On tu i teraz, krok po kroku, wszędzie. Bez względu na to, czy inni będą, czy nie będą. Choćbyś miał być jedynym człowiekiem na całym świecie i wszyscy mówiliby, że jesteś chory psychicznie. Na tym polega naśladowanie Chrystusa, że się Go naśladuje bez względu na to, czy inni Go naśladują i naśladuje się Go, nawet jeśli jest samemu i naśladuje się nawet, jeśli się rozdrażni tych, którzy są średni. Bo to ci średni zabili Chrystusa, nie ci grzesznicy. Oni lgnęli do Niego, oni się nawracali i przychodzili ci najgorliwsi też, a to średniacy Go zabili, bo oni byli bezpieczni w swojej tej religijności i przyszedł według nich radykał, skrajny fanatyk jakiś, narobił zamieszania, a wszak było dobrze wszystko, zero poczucia winy, wszystko jest dobrze, tak dalej, a tu przychodzi ktoś z życiem tak odmiennym, że na jego tle ci średniacy wyglądają zupełnie inaczej. I zaczęli się oburzać, tak? I spiskować przeciwko Chrystusowi, bo On zwodzi lud, robi zamieszanie, tak? I trzeba z Nim zrobić porządek. I kochani, tak jest, że ci, którzy są średni, najczęściej prześladują tych, co są gorliwi. Występują przeciwko Nim. Tak? Dlatego, że chcą ten swój status quo zachować i uważają, że oni mają mądrość, balans i tak dalej. Ale nie tak Słowo Boże mówi. Świat jest daleko od Boga, a nawet jest mu wrogi. Może to ukrywać pod płaszczykiem tolerancji, dobrego wychowania, ale niech mu tylko w oczy zaświeci światło Ewangelii, to z niego wyjdzie prawdziwa natura. Będą cię chwalić, dopóki będziesz średni. Tym grzecznym, letnim chrześcijaninem, którego nie trzeba tak naprawdę poważnie traktować. No, no, fajnie, o, dobry, tak, taki pobożny człowiek, ładny, tego śmegowego, tak, no, no, brawo, brawo, no jak ci to pomaga, to ja tego, to ja jestem, ja to pochwalam nawet, no ja co prawda tam do, nie tego, ale ty, ja no, nawet cię podziwiam, wiesz, chciałbym mieć taką wiarę jak ty. Chciałbym mieć taką wiarę jak ty. Po prostu jak słoma z butów ta obłuda wtedy wychodzi. Będą cię stawiać za wzór, ale nie spodziewaj się aprobaty, gdy zaczniesz naśladować nie średnią, ale Chrystusa naprawdę. Będą cię nienawidzić, a będą tacy, którzy będą cię kochać. Nie będzie pośrednich stanów. Jedni będą cię nienawidzić, drudzy będą cię kochać całym sercem. Tak to się skończy, czy tak to taka sytuacja wtedy wygląda. Nikt nie będzie obojętny. Będą cię chcieli zabić albo umrzeć za ciebie. Wiecie, tak było z Johnem Wesleyem. Ten człowiek, tylko mając Biblię w ręku, stawał gdzieś tam na rogach, w miasteczkach i tak dalej, zaczynał głosić. I efekty były zawsze dwojakie. Albo po prostu ludzie padali na kolana i płakali, obejmowali go, całowali i tak dalej, albo go ciągali za włosy, bili, kamieniowali i po prostu tłum wył z nienawiści. I była taka sytuacja właśnie, że ludzie wyli z nienawiści, wył tłum. Tłum, kiedy on głosił przeciwko niemu i zaczęli go bić, ciągnąć za włosy właśnie, targać i w pewnym momencie jeden z tych ludzi zobaczył jego postawę pośród tych prześladowań, jego twarz, jego reakcję. I natychmiast spokutował i powiedział do Johna Wesleya, proszę Pana, jestem gotów za Pana umrzeć. Człowiek, który przed chwilą chciał go zabić. To robi to, kiedy naśladujemy Chrystusa prawdziwie. Może taką nienawiść w jednej sekundzie zamienić w to, że człowiek jest gotów za ciebie umrzeć. Dlatego, że w tobie jest taka czystość, jest takie naśladowanie Chrystusa, taka manifestacja Jego obecności, że człowiek musi paść przed tym na kolana albo uciekać. Dlaczego być lepiej zimnym niż letnim? Bo zimny chrześcijanin nie ma złudzeń co do swojego duchowego stanu. Wie, że tak nie powinno być w zasadniczy sposób i to powinno być zmienione. Natomiast letni jest przekonany, że w zasadzie wszystko jest w porządku. Podczas gdy jemu jest tak samo daleko od prawdziwego naśladowania Chrystusa, jak tego, który leży. Z tej perspektywy największym zagrożeniem dla duchowego stanu Kościoła nie są ci, co upadli i grzeszą otwarcie. To jest oczywiste. No chleje tam czy coś, może jeszcze nie został wyłączony. O czym tu rozmawiać? On też głowę zwiesza. Nie są nimi ci, którzy w gorliwości popełniają błędy. Robią różne dziwne rzeczy, bo się okazało nie tak, ale oni tak bardzo chcieli służyć Chrystusowi. Oni nie są tacy groźni. To jest najgroźniejszy i najbardziej szkodliwy. Największą szkodę Królestwu Bożemu czynią ci, co są przeciętni letni. A więc nie powinniśmy najbardziej przejmować się tymi, co upadli, ani tymi, co są zbyt gorliwi, ale tymi, co są pośrodku. Tak? Biblijnie? No, wiesz, tak coś słabo, tak letnio. Albo mi wygrażajcie pięściami, albo mówicie, chwała Panu, bracie. Okej. Okay. Chrystus nie jest nieosiągalnym ideałem. Oczywiście nie będziemy mieli całej pełni Chrystusowej w tym sensie manifestacji Jego mocy i darów i tak dalej, ale Jego naturę i duch, który w Niego tknął, możemy mieć całej pełni. Tak Biblia mówi w liście do Efezjan o tym, aż dojdziemy do pełni Chrystusowej, do męskiej doskonałości i tak dalej, tak? Że ustanowił nauczycieli, proroków i tak dalej, żeby Kościół doszedł do pełni Chrystusowej, w tym sensie, że nas całkowicie przenika natura Chrystusowa i emanuje od nas całkowicie natura Chrystusowa. Jezus, chociaż był Bogiem w ciele, był też w pełni człowiekiem. To znaczy takim samym człowiekiem jak my. Dlatego może być przykładem do naśladowania. We wszystkim oprócz grzechu. Oczywiście, aby grzechy ludzi mogły być odkupione, Chrystus musiał być autentycznie takim samym człowiekiem jak każdy z nas. Gdyby nie był autentycznie dokładnie takim samym człowiekiem jak my, nie mogłyby być odkupione grzechy. Dlatego tak bardzo ważna jest doktryna o wcieleniu, Boże Narodzenie. Że Chrystus przyszedł w ciele. Jan mówi, kto odrzuca, że przyszedł w ciele, odżegnywał go od wiary i od czci. Kto nie wyznaje, że Jezus przyszedł w ciele, zwodzicielem jest, antychrystem, tak? To znaczy, kto nie uznaje, że Jezus był zwykłym, normalnym człowiekiem też, to ten jest zwodzicielem. Kto stawia go na jakiś piedestał taki, że nie możemy go naśladować, ten jest zwodzicielem. Na tej samej zasadzie, żeby można było naśladować Chrystusa, on musi być z tego względu takim samym człowiekiem jak my i był. Nie mamy bowiem arcykapłana, mówi list do Hebrajczyków, który by nie mógł współczuć ze słabościami naszymi, lecz doświadczonego we wszystkim, podobnie jak my, z wyjątkiem grzechu. Podlegał tym samym ograniczeniom. Bywał zmęczony, bywał głodny, bywał spragniony, bywał rozczarowany, nawet rozdrażniony. Bał się, bywał kuszony, był w pełni człowiekiem. Tak jak Adam był rzeczywistym człowiekiem, a nie jakąś mistyczną, niedorzeczywistą osobą, tak i Chrystus nie jest jakąś oderwaną od życia postacią, jakimś herosem z legend i opowieści, ale rzeczywistym człowiekiem. Żył w konkretnie określonym czasie, w konkretnym kraju, w konkretnych miejscowościach był, pośród innych rzeczywistych ludzi, których nazwiska znamy, dlatego został nazwany Adamem, ostatnim Adamem, że tak rzeczywisty jak Adam i miał też to, co Adam miał, był człowiekiem. I tak samo jak Adam swoim człowieczeństwem był powiązany z każdym z nas, tak samo Chrystus jest w swoim człowieczeństwie głęboko powiązany z każdym z nas. Chrystus nie jest tylko wzniosłym przykładem jakimś, ale jest normą Bożą dla człowieka. Nie oderwanym ideałem, ale samą istotą tego, kim jest człowiek. To jest esencja człowieczeństwa. Jezus najczęściej używał tytułu Syn Człowieczy. Jezus jest najbardziej ludzki ze wszystkich ludzi. Najbardziej jest tym, czym człowiek powinien być. List do Rzymian powiada apostoł Paweł o Bogu, że tych, których przedtem znał, przeznaczył właśnie, aby stali się podobni do obrazu Syna Jego, a On, czyli Chrystus, żeby był pierworodnym pośród wielu braci. Aha, zobaczcie, co tu jest napisane. Mamy tu dwa Boże zamysły, dwa Boże cele. Jeden taki, abyśmy stali się podobni do Chrystusa, a drugi, żeby on się stał pierwszym nowego rodzaju człowiekiem, z których będzie wielu potem, takich samych jak on. Tak? Bo jest pierworodnym pośród wielu braci, jego braci, nie fizycznych, ale takich mających tą samą naturę, ten sam sposób funkcjonowania. Skutkiem tego ma być wielu takich ludzi jak on, żeby był przykładem przywróconego w pełni do człowieczeństwa człowieka. Kiedy patrzysz na Chrystusa, widzisz samego siebie w pełni rozwiniętego. I on jest jak lustro, jaki mam być, to jest człowiek, jaka jest moja tożsamość, kim ja jestem. To patrz na Chrystusa, tym jesteś, tym powinieneś być i tym Bóg chce, żebyś był i tym Bóg cię czyni. Kiedy cię zrodził na nowo, zaszczepił ci ta natura, żebyś do tego dorósł, żeby się to rozwinęło, zamanifestowało, przeniknęło ciebie całego. Wiecie, kiedyś w jednym z południowoamerykańskich krajów znaleziono ptaka, który wypadł tam z gniazda. Okazało się, że to był kondor, bardzo majestatyczny, wielki ptak. A zaopiekowano się nim troskliwie. On tam wzrastał i tak dalej. Był jeden problem. Po prostu siedział jak taka gapa i ani nie latał, ani nic. I po prostu próbowano go wypuścić, zmobilizować do latania. Nic z tych rzeczy. Kilka razy wywożono go w jakieś miejsce. On siedział po prostu osowiały tam i człapał jak kura. Aż któregoś dnia zawieźli go znowu i stało się coś niezwykłego, dlatego że gdzieś na horyzoncie, w powietrzu pojawił się prawdziwy, znaczy inny kondor i zaczął krążyć nad nim i go wzywać. I kiedy on go zobaczył, zaczął go naśladować. I w jednej chwili rozwinął skrzydła i poleciał. Tak? Ludzie byli zdumieni. I tak samo, kiedy my patrzymy na Chrystusa, dopiero możemy rozwinąć skrzydła i zobaczyć, kim my mamy być, bez względu na to, co kto inny myśli. Nie dlatego, że inni też naśladują, ale dlatego, że to jest sama esencja człowieczeństwa. To nie jest fanatyzm, to nie jest skrajność, to jest norma, to jest samo centrum tego, istota człowieczeństwa w całej pełni najlepsza, jaka może być, najprawdziwsza, jaka może być. Każdy, kto nie jest jak Chrystus, nie jest w pełni człowiekiem. Bo zarówno ten, który uświęca, mówi znowu autor listu do Hebrajczyków, jak i ci, którzy bywają uświęceni, z jednego są wszyscy. Z tego powodu nie wstydzi się nazywać ich swoimi braćmi. A więc Chrystus nazywa nas swoimi braćmi, tak? Właśnie na tym poziomie. Bóg jest naszym ojcem, a On jest naszym bratem, tak? To znaczy, że my mamy być tacy jak On w tym ludzkim wymiarze. To człowieczeństwo ma być takie rozwinięte, przeniknięte boskim elementem, tak jak u Chrystusa. Amen? Powstańmy, będziemy się modlić.